Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej dogrywki. Dziś o kampanii wyborczej, która się zaczęła, chociaż fachowcy twierdzą, że trwała już od dawna, a właściwie po zakończeniu poprzednich wyborów, tak się mówi popularnie. Ale tym razem chodzi mi o kampanię wyborczą do Europarlamentu. W związku z tym w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta, między innymi z Zachod 24. Witam.
Dzień dobry.
Panowie, kampania się zaczęła dziwna, słyszę takie komentarze, bo właściwie PiS narzucił, jak to się ładnie mówi, narrację w tej materii, a ta narracja jest krajowa, panie profesorze, a nie europejska. Dlaczego?
Myślę, że to nie jest przypadek. No, jeśli dobrze pamiętam, może pan Rafał jeszcze mnie tu wesprze, ale wszystkie wybory w Polsce do Europarlamentu były takimi, w których dominowała problematyka krajowa. I chyba to jest w ogóle specyfika tych wyborów w innych państwach unijnych. Natomiast tą, jak pan mówi, otworzyło narrację, no, mocne uderzenie, to podwójne, po pierwsze ogłoszenie tych liderów list, a po drugie no, ten pakiet obietnic zwany chyba piątką Kaczyńskiego, jeśli dobrze pamiętam. I ten pakiet obietnic głównie rozdawania pieniędzy. Jest pakietem adresowanym do pewnych grup wyborców, których Prawo i Sprawiedliwość uważa za swoich, to znaczy tam, gdzie ma największe poparcie. No i teraz opozycja będzie musiała znaleźć równie mocną odpowiedź, a czy taka będzie, to zobaczymy, bo na razie kampania rzeczywiście jest bardzo niemrawa i toczy się w zasadzie wokół kwestii wyłącznie krajowych. Nic. Ubiegły tydzień temu była konwencja Prawa i Sprawiedliwości, to o Europie, o wizji Europy, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, żeśmy się nic nie dowiedzieli, dominowały tematy krajowe.
Panie Rafale, ta kampania słaba według pana, bo przecież czy stąd się wywodzi ten rodzaj myślenia, że obywatele i tak nie bardzo kapują, o co chodzi, przepraszam za kolokwializm, w tym Parlamencie Europejskim?
Myślę sobie, że tak zwany przeciętny Polak, to myśląc o Unii Europejskiej, to myśli tylko o tym, że no, może wyjechać bez wizy i pozwiedzać Europę, a nawet poszukać, jak się dobrze mu poszczęści, dobrze płatnej pracy. A pozostałymi kwestiami niestety...
I fundusze, panie Rafale, i fundusze, jakkolwiek wydawane dosyć nieracjonalnie.
No tak, zgadza się. To też działa trochę na wyobraźnię. No ma pan rację, są jeszcze słynne dopłaty rolnicze, tak?
A, no tak.
Do hektara. Więc to tylko w tych kategoriach się obejmuje tą całą Europę, tą Unię Europejską, będąc dokładnym. Natomiast oczywiście no, koszula bliższa ciału. Trudno się dziwić, że te, jak słusznie zauważył pan profesor, poprzednie kampanie, wszystkie one bez wyjątku dotyczyły zawsze spraw krajowych, a tylko ozdobnikami były jakieś tam gadanie czy potrzeby o jakichś wartościach europejskich. Zresztą kto rozsądny, no nie jest ich za dużo, ale kto rozsądny to doskonale wie, że Unia Europejska to nie jest żadna oaza demokracji, bo tam w demokracji jest diabelnie mało w tejże Unii Europejskiej.
No i też nie jest to specjalnie lider ekonomiczny. Ostatnie te obliczenia, ile stracono na euro, ile poszczególne kraje straciły na euro, a zarobiły jak zwykle Niemcy i no Francuzi.
To, a no właśnie, bo to jest, jeśli mogę dodać tylko jedno zdanie, to jest najlepszy argument, że Unia Europejska to jest narzędzie panowania Niemiec w Europie. To jest praktyczny wymiar realizacji starej koncepcji niemieckiej, Mittel Europa. I właściwie kto myśli tam o...
Prawie nikt już tego nie kryje.
No tak, właściwie gra się w otwarte karty, mówi to się i komunikuje nieomal jawnie. Narody są nie bardzo na to czułe, zajmują się swoimi sprawami.
Panie profesorze, w Parlamencie Europejskim były grupy ważne, przynajmniej trzy. polityczne, ale one nie muszą zaistnieć w nowym, bo szykuje się w ogóle jakieś nowe rozdanie w tym parlamencie, nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu innych krajach.
No, jeśli wierzyć, bo ukazał się sondaż Eurostatu na temat sympatii i antypatii politycznych dotyczących wyborów do Europarlamentu, no to te zmiany, one jakby w dwóch kierunkach będą przebiegać. Po pierwsze, te trzy kluczowe frakcje, no dwie, które w tej chwili Europarlamentem rządzą, czyli Europejska Partia Ludowa i Socjaliści, być może, bo tu to wszystko zależy od wyników wyborów, być może nie będą miały we dwójkę większości, będą musiały doprosić do tej koalicji rządzącej Europarlamentem liberałów, więc będą to trzy frakcje. Natomiast te sondaże, choć w różnych krajach z różną dynamiką, pokazują wzrost potencjału wyborczego tych sił, które są eurosceptyczne, ale też z lewa i z prawa, to znaczy i z lewicy, i z prawicy. Jeśli dobrze pamiętam, ten sondaż cuzamen do kupy, żeby była jasność, bo one raczej nie stworzą jednej grupy.
No niewątpliwie.
To jest jakieś 35% mandatów. Tak to wygląda w tej chwili, a więc no znacząco więcej niż w wyborach z 2014 roku.
A o konserwatystach pan profesor ani słowa, co to znaczy?
Ale konserwatyści, no tu jest problem, bo najważniejszą, najsilniejszą reprezentację mieli tam Brytyjczycy, a no wszystko na to wskazuje, że Brytyjczycy wybywają. Nie wiem, jak to się też skończy, bo tu też mamy kolejne zamieszanie. Ono też w jakiejś mierze przekłada się na wybory do Parlamentu Europejskiego, bo jeśli Brexit zostanie odłożony za obopólną zgodą, to formalnie trzeba będzie wybrać w Wielkiej Brytanii posłów.
Co nie jest niemożliwe, prawda? Bo tam no tu dziwne rzeczy się
kiedy
dzieją.
Żeśmy o tym rozmawiali, to wiele rzeczy dzieje się za kulisami i być może do tego dojdzie, że zostanie ten okres przedłużony. Natomiast frakcja konserwatywna bez wątpienia osłabnie ze względu właśnie na tak czy inaczej na wyjście konserwatystów brytyjskich, którzy mieli najwięcej mandatów. I pytanie jest, czego ona będzie, z jakich krajów grupy posłów będą ją tworzyć. To jest otwarte kolejne pytanie.
Ilu? Panie Rafale, podsumowując te europejskie dogadywania się ideowo-partyjne, chrześcijańscy demokraci, socjaliści, właśnie Partia Ludowa, bo o chrześcijaństwie tam już chyba nie można mówić poważnie w tym gronie. Jak pan na to patrzy? Czy przetrwają te główne podziały, socjaliści i Partia Ludowa?
Myślę, że niestety przetrwają. To znaczy generalnie jestem w tym sensie pesymistą, że nie wierzę w to, aby te wybory odtrąciły od władzy tych, których ja przynajmniej uznaję za wielkich szkodników narodów europejskich.
Timmermansów i tym podobnych.
Tak, nie? Ta demokracja kierowana jest bardzo silna, ma rozbudowane...
Strukturalnie,
mają pieniądze, mają aktywa w każdym państwie. Rzeczywiście, to co również wspomniał przed chwilą pan profesor, ta demokracja spontaniczna powoli dochodzi do głosu.
Ale frekwencja, panie Rafale, prawda? No więc, nigdy niewysoka zbytnio.
No i trudno oczekiwać, żeby była szczególnie, że jakaś zmiana, tak?
Bo to wracamy do tej myśli na początku, że, tak, że obywatele tak. Również innych krajów europejskich nie bardzo się orientują, o co chodzi.
Użyję nieeleganckiego języka. Normalni ludzie no, olewają te wybory. Nie starają się wniknąć i zrozumieć sensu i potrzeby swojego politycznego uczestniczenia. No tak to wygląda.
Ale i ta kampania, panie profesorze, dziwna, jak ustaliliśmy, mam wrażenie, że panowie się ze mną zgadzają, też nie przysporzy pewnie chętnych do głosowania. Jak te dwa bloki, bo właściwie są dwa bloki, jest PiS, czyli Zjednoczona Prawica i Europejczycy, plus Wiosna i ewentualnie Kukiz w różnych badaniach się pojawia. Fair Play jeszcze na 2% widzę w najnowszych badaniach. Jak to się przełoży na później rozkład tych głosów w Parlamencie Europejskim?
No, wszystko by wskazywało, że znaczy, trudno mi powiedzieć, gdzie jeśli PiS pozostanie w tej frakcji, gdzie jest w tej chwili, to pewnie będzie tam ugrupowanie najsilniejszym, ale ta frakcja będzie dużo mniej znaczyć. Być może będzie próba sklecenia nowego sojuszu dla potrzeb Parlamentu Europejskiego. Natomiast jeśli chodzi o kampanię, no to ja nieprzypadkowo mówiłem o tym, że w konwencji wyborczej PiSu było bardzo mało o Europie. Zgoła nic poza frazesami. Bo
nie ale i druga strona poza frazesy nie wychodzi tak, poza hasło odsunąć PiS od władzy. To też nie jest hasło europejskie.
Niewątpliwie, no, jak mówię, dominują tematy krajowe, a tutaj no, wiadomo, o co, jak pan zauważył, rywalizacja się toczy. Natomiast z punktu widzenia tej tak zwanych kwestii europejskich, zgadzam się z panem Rafałem, że ta świadomość roli instytucji, tym Parlamentu Europejskiego, nomen omen jedynej wybieranej w wyborach.
Bo ten parlament, przepraszam, że wiedzę słowo, wyłoni wszechwładną Komisję Europejską.
Dokładnie, ale to jest parlament. Jedyna instytucja, która posiada mandat bezpośredni, mandat demokratyczny, ale generalnie świadomość, i to nie tylko w Polsce, jest niska, stąd i niska frekwencja, ale ja chcę zwrócić uwagę na specyfikę wyborców w Polsce zwłaszcza, bo to też określa kampanię. Mianowicie ta frekwencja jest niewielka, ale jest na ogół największa w wielkich miastach. I to określa kampanię wyborczą obydwu stron, to znaczy PiS, jak już mówiliśmy o tym pakiecie no, socjalnym na dobrą sprawę, adresowanym do tych grup wyborców, które uważa za takie, które będą zdolne w największej mierze go poprzeć, ale bardzo mało będzie mówił o kwestiach europejskich, bo niewiele ma do powiedzenia, mówiąc szczerze, więc jest zainteresowany.
Poza hasłem reformowania.
Poza hasłem, że Polska jest sercem Europy, które nic nie znaczy. Będzie próbował rzeczywiście dominację tematów krajowych, natomiast to hasło nie jest też przypadkowe, bo zamiarem PiSu nie jest wcale pozyskanie wyborców w wielkich miastach, bo zdaje sobie sprawę, że to jest mało realne. Natomiast będzie ich demobilizował, tłumacząc, że oto jesteśmy partią, która jest europejska i nic w związku z tym ten polexit symboliczny Polsce nie grozi. Natomiast na tym samym wątku będzie grała również, będzie blok opozycyjny, który będzie straszył z kolei wyborców tym, że oto PiS przygotowuje Polskę do wyjścia z Europy, co powinno działać mobilizująco na ten elektorat wielkomiejski, żeby do wyborów poszedł. Natomiast PiS będzie mobilizował ten elektorat z mniejszych miejscowości. Już widać to po ofercie socjalnej i po turze premiera. Proszę zwrócić uwagę, w jakich miejscowościach ma swoje wystąpienia. Więc natomiast
tam, gdzie go lubią. Tak?
Opozycja siłą rzeczy tematy krajowe będzie podejmowała w ograniczonym zakresie, no bo nie jest w stanie przelicytować obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ten pakiet socjalny.
Panie Rafale, ten pakiet socjalny w kampanii europejskiej to jest naturalna rzecz, prawda? Wobec tego, co powiedział pan wcześniej, że zwykli obywatele nie bardzo się orientują, nie bardzo się interesują, co tam w tym Parlamencie Europejskim się dzieje.
To jest, moim zdaniem, to jest bardzo naturalne.
Bo walka idzie o 52 miejsca, tak? W 13 okręgach. No, będzie również spersonalizowana, ale zostańmy na razie przy kampanii.
Sprawy socjalne już teraz na stole, które wyłożył PiS, no postępuje rozsądnie. To każdy musi to przyznać, że to jest działanie, które jest...
Mówiąc, że to jest element polityki socjalnej i on jest naprawdę elementem.
Oczywiście, tak. I w związku z tym trudno oczekiwać, żeby PiS zrezygnował by to wycofać ze swojej
propagandy. Jeśli państwo stać, bo podobno stać.
Panie redaktorze, to o tym się nasz kochany, biedny kraj przekona za powiedzmy 2-3 lata.
To jest.
W porządku, dobrze, niech będą te transfery. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. To jest mój punkt widzenia.
Liberalny poniekąd?
Myślę, że jest po prostu rozsądny ekonomicznie. Ja doskonale wiem, że w sytuacji, kiedy jest konflikt, a w Polsce obecna władza rządzi w warunkach konfliktu i to bardzo poważnego. Być może nie ma innego państwa takiego jak Polska w Europie, gdzie jest tak dojmujący, tak właściwie brutalny, wręcz barbarzyński konflikt. Chyba nie ma. Więc pamiętajmy o tym, że ten konflikt wyznacza również, a właściwie daje ograniczenia w stosowaniu doraźnych zagrywek, że tak powiem, politycznych. I trudno się w tym momencie dziwić, jeśli to się weźmie poważnie pod uwagę, że PiS właśnie rozpoczyna od wątku socjalnego, od wątku rozdawnictwa. On ma szansę doraźne na powodzenie dla tej partii. Tak to wygląda chyba.
Tak czy inaczej, o ubóstwie w Polsce już coraz mniej mówimy, a po tych zmianach, które nastąpią w związku z tą piątką Kaczyńskiego, panie profesorze, to już będzie zupełnie inne społeczeństwo chyba.
No. Trudno, jak tu pan Rafał ma rację, że skutki ekonomiczne, ale też społeczne, no, znaczy wyborcze będą od razu, natomiast skutki społeczne i ekonomiczne to będą jednak za jakiś czas. Miejmy nadzieję, że ta strefa ubóstwa, biedy się zmniejszy. Natomiast ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy a propos tego pakietu socjalnego, do pewnej myśli Clausewitza, Karla von Clausewitza, co prawda odniesionej do wojny, ale bardzo trafne, jeśli chodzi o wybory, że generałowie zawsze planują wojnę na podstawie tych wojen, które już były. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że PiS wygrał wybory w 2015 roku między innymi obietnicą 500+ i dalej sądzi, że tego typu obietnice, ich realizacja będzie nośna wyborczo i zapewni głosy. Może się na tym przewieźć, ale to jest jeszcze inna sprawa, bo przez te 3 lata być może sytuacja wokół tego się także zmieniła. Tego nie wiem, ale taka kalkulacja jest również, musi być brana pod uwagę, że te metody, które skutkowały 3 lata temu, mogą się teraz okazać zawodne.
Panie Rafale, druga strona medalu, czyli koalicja europejska. Jak pan patrzy na tą tęczową, jak flaga spółdzielcza, powiedział pan Kosiniak-Kamysz.
No właśnie, to dobrze, że pan przypomniał ten cytat z wczoraj chyba. Pana.
Zakpił sobie chyba z nas wszystkich w sposób tak bezczelny.
Wiecie państwo, ja nie spodziewałem się, że w taki głupi, płytki sposób on odezwie się. I tak właśnie to on trochę głupa robi z nas wyborców, Kosiniak-Kamysz tym. To w ogóle dla mnie było pewne zaskoczenie in minus. Ale pan pyta o całą tą koalicję.
No ona się oscypie oczywiście, sensie, jak się dostanie do parlamentu na różne te frakcje. Tak?
W pewnym sensie dobrze się stało, że powstała taka koalicja, która skupiła...
W różnych badaniach ma około połowy skupiła, szans mniej więcej.
Skupiła dzieci Urzędów Bezpieczeństwa, dzieci starych komuchów, jakichś ludowców, którzy właściwie zawłaszczyli szyld porządnego PSL-u. To się dobrze stało, bo mamy już właściwie dwie wielkie polityczne siły.
Cień okrągłego stołu?
No tak, to ta koalicja jest również, to są również użytkownicy tego, beneficjenci przede wszystkim tego okrągłego stołu. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, co nie oznacza, że ta koalicja europejska może w tych wyborach parlamentarnych zwyciężyć, niestety, z mojego punktu widzenia.
Ale
niestety.
W ostatnich badaniach jest taka, panie profesorze, proszę posłuchać, że koalicja europejska nie wygra wyborów bez Biedronia.
Ale mówimy o wyborach do Europarlamentu, czy
do
wyborach
parlamentu? Oczywiście, bo to pewnie się rozpadnie po tym.
No zobaczymy. Ja sądzę, że to jest test case. Jeżeli ten wynik będzie niezły, to będzie motywacja do tego, żeby koalicja europejska może pod innym szyldem wystąpiła również do wyborów parlamentarnych. Natomiast ja myślę, że w wyborach do Europarlamentu nie ma szans, żeby Biedroń poszedł w jednym bloku, choćby dlatego, żeby przetestować swoją siłę, ale już w wyborach...
Nie opłaca mu się.
Dokładnie. W wyborach parlamentarnych już może być różnie, zwłaszcza jeśli wynik Biedronia będzie słaby, to będzie motywacja do tego, żeby jednak sprzymierzyć się z silniejszymi. Jeśli będzie niezły, no to wtedy te tendencje, nazwijmy je separatystyczne, będą jednak dosyć silne, ale już rozmawialiśmy o tym, ruch Biedronia nie ma szans wygrać wyborów, ani jednych, ani drugich, dlatego że celuje w dosyć ograniczony segment elektoratu, który pewnie pozwoli, jeśli wszystko będzie dobrze szło, pozwoli wejść do Europarlamentu z paroma mandatami i również wejść do Sejmu, ale to nie będzie wynik porywający.
I zapewnić apanarzy kilku swoim działaczom. Panie Rafale, kończąc, bo czas antenowy nas niestety nieubłaganie się kończy, jak pan przewiduje. Oczywiście będziemy do tego tematu wracać jeszcze nie raz w tej audycji. Jak pan przewiduje rolę tej koalicji europejskiej?
No to jest koalicja, która niewątpliwie jeszcze bardziej osłabi Polskę. I mówiąc słowo Polska, mam na myśli tak.
Ale zakłada pan dobry wynik, rozumiem?
Boję się, że może ona mieć dobry wynik. Ten dobry wynik, jak mówię, jeszcze bardziej osłabi Polskę. Polskę rozumianą jako wspólnotę opartą na naszych tradycyjnych wartościach.
Bardzo dziękuję panu za udział w audycji. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta z Zachod 24 między innymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszchała, a zrealizował Andrzej Gruszka. Zapraszam państwa już za tydzień o tej samej porze. Kłaniam się.